Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w troszkę innych okolicznościach lokalizacyjnych, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Być może niektórzy z was spodziewali się, że niedługo będę beatyfikowany albo, no cóż, kanonizowany, bo przecież prowadzę kanał ewangelizacyjny. Młot słabości, mówię o Jezusie, o Maryi, nauczam, pouczam, przestrzegam, ostrzegam. No, kanonizować. Odmawiam różaniec rano. Bo przecież różaniec jest tylko dla świętych, no nie. Różaniec, sakramenty, święte Słowo Boże, chrześcijaństwo, Jezus, Maryja, oni przychodzą do grzeszników. Potrzebujemy Kościoła, bo jesteśmy grzesznikami. Potrzebujemy różańca, bo jesteśmy grzesznikami, a nie świętymi, ale w ogóle nie o tym mowa. To jest chyba moje pierwsze takie świadectwo na kanale Moc Słabości. Wcześniejsze dotyczące mojego życia, jeszcze w czasach, kiedy byłem w Wyższym Seminarium Duchownym, jakby troszkę inna część mojej historii, życiowej historii. Dziś wam chcę opowiedzieć o pewnej kumulacji zła. Ja też jestem autorem zła, też czynię zło, też innym przebijam swoim egoizmem serce, często serce pełne miłości. Tak, jestem grzesznikiem, zapisałem to sobie. Spisywałem to sobie od 18 lutego do 25 lutego, czyli do dzisiaj. Mamy rok 2021. To jest moja spowiedź z zabitej miłości. Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam et secundum multitudinem miserationum tuarum dele inquitatem meam. Jest początek psalmu 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Nie stanę się autentyczny i ty nie staniesz się autentyczny, dopóki nie zaczniemy wołać tak, jak wołał do Boga Dawid, król Dawid. Wymasz moją nieprawość, bo potrzebuję twojego miłosierdzia. Gdybym nie potrzebował twojego miłosierdzia, to byłbym święty. Nie jestem święty, jestem autorem grzechu. Moja historia jest naznaczona grzechem. Dlatego bardziej potrzebuję Boga niż samego siebie, albo może inaczej. Mogę odzyskać samego siebie tylko wtedy, kiedy najpierw odzyskam Boga, ale Boga ukrytego w moim sercu. Kradłem, niszczyłem, zabijałem, zadawałem rany i odchodziłem. Odwracałem głowę i zamykałem serce. Kradłem czyjś czas. A czas to miłość, jak powiada sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński. Od kilku miesięcy bardzo mi bliski. Dlaczego? To się już niedługo w tym roku, wiosną, okaże. A zatem kradłem miłość i zostawiałem w twoim sercu pustkę. Niszczyłem kruche serce, zadając najboleśniejsze rany. A te najboleśniejsze rany zadaje się od środka. Zabijałem cię, kiedy byłaś najbardziej bezbronna, osaczona przez lęk, samotność, ciszę, głuszę, pustkę. Wtulona miłością w moje ociężałe serce. Raniłem cię, kiedy z zaufaniem i gorącym sercem podchodziłaś do mnie, lekko unosząc się nad ziemią, bo z sercem zanurzonym w niebie. Zranioną pozostawiałem cię sam pośród ciemnych, zimnych wieczorów, nocy, poranków, bez miłości. Bez miłości, bez miłości, bez miłości. Z miłości, zaufaniem ponownie zbliżałaś się z gorącym sercem, a ja znowu wbijałem ci gorący nóż prosto w centrum twojego serca. Boże, i ty wybaczcie mi lęk przed miłością. która wywróci moje życie, jak zmartwychwstanie Chrystusa wywróciło śmierć, otwierając grób. Czym różni się Boża miłość od tej ludzkiej miłości? Ta pierwsza Boża, ukrzyżowana, zmartwychwstaje. Ta druga ludzka, ukrzyżowana tylko czasami, zmartwychwstanie, do spotkania dopiero po śmierci. Ale zmartwychwstanie, bo miłość, choć gubi się na ludzkich szlakach, nigdy nie umiera, choćby miała całe życie umierać. Może czekacie na jakieś pikantne szczegóły moich grzechów, za chwilę się pewnie też pojawią. Moje serce jest jak syzyfowy kamień. Chcę je wtaczać na górę spotkania z Twoją, Boże, i Twoją miłością. Czerpiąc tylko z własnych sił, które zwykle okazują się bezsilnością. I ten kamień, to serce, to moje kamienne serce, o którym mówi prorok Ezechiel na przykład, wciąż mnie przytłacza, wciąż mnie miażdży, wciąż się na mnie zsuwa, kiedy próbuję je wtoczyć na ogrom Twojej, Boże, miłości i Twojej szczerej, pełnej, ciepła miłości. Dlaczego? Bo moje serce jest kamienne i chce się opierać tylko na własnej sile, a przecież moc słabości się doskonali. Często tutaj to powtarzam. Łatwo gadać, pouczać, nauczać, przekazywać. Nieba pragnie ten, który jest w piekle. Najbardziej nieba pragnie ten, który jest w piekle. Czasami, i to najgorsze słowo, jakie możemy usłyszeć od drugiej osoby, to za późno. Czasami nieba pragniemy, kiedy jesteśmy w piekle, ale jest już za późno. O przeszłości. Nie zmienisz, nie zmienię. Miłości pragnie ten, który nie chce już żyć w piekle. Bez miłości, doświadczając przemieniającej mocy darmowej, bezinteresownej miłości. Miłości przeze mnie ukrzyżowanej. Nie tylko przeszłości ukrzyżowanej, ale krzyżowanej. Jeśli miłość nie jest warta, aby poświęcać jej czas, to co jest warte mojego czasu? Może powinienem w sumie to wyłączyć i ten kanał wywalić, skasować. Bo może ten czas, który tutaj spędzam, zabieram tym, z którymi powinienem budować miłość. Z którą powinienem budować miłość. Samotność jest tam, gdzie nie ma miłości, a piekło tam, gdzie miłość została porzucona sama sobie i zamordowana, ukrzyżowana, przybita do krzyża, zostawiona sama sobie. Pod tym krzyżem jest tylko Maria, ta, której najpierw serce zostało przebite, jako pierwsze, później dopiero serce jej syna na krzyżu zostało przebite włócznią rzymskich żołnierzy. Wiem, że trudno mnie kochać, chociaż nigdy nie byłem ani narkomanem, ani alkoholikiem, ani kryminalistą, ani bandytą. W sumie moje życie, jak tak patrzę, no, nikogo nie zabiłem. Nie, mimo tego, że nie byłem kryminalistą, alkoholikiem, bandytą, narkomanem, trudno mnie kochać. Trudno jakby być przy mnie, co jest spowodowane, no właśnie, mną samym. Moim zamykanym przeze mnie samego sercem. Wręcz przeciwnie, zawsze wszystkich za wszystko przepraszałem. Pamiętam dokładnie te momenty w młodości, kiedy rzeczywiście moje przeprosiny czasami były aż zbyt częste, aż w wielu sytuacjach w ogóle niepotrzebne. Zawsze wszystkich za wszystko przepraszałem, bo wciąż czułem się gorszy od innych i niekochany, a właściwie niegodny kochania. Ja wiem, to było moja perspektywa. Ja czułem się niegodny kochania, chociaż inni traktowali mnie z miłością, ale to moje skrzywione, przekrzywione, dokrzywione, nakrzywione serce zamykało się na przyjmowanie miłości. Od 6 roku życia miałem problemy z grzechami ze sfery nieczystości, z masturbacją w wieku 6 lat. Fizjologicznie jest to chyba mało możliwe, ale jednak. Pamiętam, kiedy opowiedziałem o tym problemie tak dość szczegółowo pewnemu dominikaninowi, czekając na jego werdykt i reakcję. Wcale nie był zdziwiony, zgorszony, wręcz przeciwnie, powiedział: to wszystko, co teraz czynisz ludziom obiektywnie jako zło, bo odrzucasz ich miłość, ranisz, przebijasz ich serce w swoim egoizmie, w swojej beznadziei, w swojej głupocie, w swoim budowaniu siły na własnej bezsile i takiej beznadziejności. To wszystko wcale, ten dominikanin mówił, nie musi być twoją winą, bo być może coś takiego się wydarzyło w historii twojej rodziny, że jakby zaważyło na pewnym skrzywieniu serca i ono jest skrzywione, ale na szczęście, bo serce jest, no, tak czuję, że mam serce, mimo tego, że dla wielu mogę się wydawać jako ten, który, nie wiem czy dla wielu, bo już nie chcę teraz siebie robić, nie wiem, jakiego potwora, ale dla niektórych mogę się wydawać tym, który serca nie ma, który jest kłamcą, egoistą, oszustem, manipulantem, prowadzi kanał Moc Słabości, takie rzeczy czyni drugiemu człowiekowi, odrzuca miłość, zabija. To znaczy, nie chce się w ogóle z tego tłumaczyć. Nie potrafię przyjąć do siebie miłości, albo może nie potrafiłem, bo za chwilę przejdę do momentu, w którym sporo się w moim życiu ostatnio wydarzyło. Być może już ten czas, kiedy nie potrafiłem przyjmować miłości, minął. Ów dominikanin, którego nie zaskoczyło to, że już w wieku 6 lat miałem problemy z nieczystością, stwierdził wprost, słyszał gorsze historie. Mój tata zginął w wypadku samochodowym, kiedyś chyba o tym opowiadałem, kiedy miałem 6 lat. W aucie, którym jechał, była kochanka. Ona przeżyła, on nie. O tym, że mój ojciec jechał z kochanką i wtedy właśnie był wypadek i zginął, dowiedziałem się dopiero kilka lat temu. Moja mama po śmierci mojego taty wróciła do alkoholu. Myślę, że w takiej właśnie nieumiejętności poradzenia sobie, ale też w takim totalnym już wyziębieniu serca, no bo to serce już zostało pozbawione tego, w kim składała całą swoją miłość. Kiedy się opieramy swojej miłości na człowieku całkowicie, to zawsze spotka nas zawód. Dlatego jeśli nasza miłość ma być wciąż żywa, ma przez nią przebiegać życiodajna krew Chrystusa, sakramentalna krew Chrystusa, eucharystyczna, to musimy, nasze serca muszą być podłączone do serca Chrystusa przez niepokalane serce Maryi. Wtedy ta krew, ta miłość jest wciąż gorąca i nigdy jej nie zabraknie. To znaczy, możemy kochać drugiego człowieka. Będę mógł pokochać drugiego człowieka, kiedy naprawdę pokocham Boga. To znaczy, kiedy będę wciąż na nowo starał się Go codziennie kochać. Moja mama się rozpiła 10 lat później. Zapiła się na śmierć. Znalazłem ją o godzinie 22-24 kwietnia 1996 roku. Do tej pory to pamiętam, kiedy wróciłem z domu. Kiedy wróciłem do domu, gdzieś tam imprezowałem z chłopakami. Leżała się za ręką podwiniętą, bo to już no, od 10 lat nie żyła. No, znalazłem ją martwą do tej pory, mam przed sobą ten obraz. To jest normalny w wieku 16 lat chłopakowi. Każdemu, myślę, że każdemu w każdym wieku taki obraz w głowie zostaje. I powiem szczerze, takie pierwsze odruchy, jakie miałem, kiedy z tą dramatyczną nowiną udałem się do mojej babci, to była salwa śmiechu i tak sobie powiedziałem w sercu, w końcu. Pamiętam to takie okrutne w końcu. Co później mi zostało wytłumaczone przez ludzi mądrzejszych ode mnie, że to po prostu była pewna kumulacja emocji i po prostu szok dla dzieciaka, który znajduje swoją mamę martwą. Moją mamę, którą uważam za świętą, która dla mnie, dla mojego brata starała się, robiła dużo więcej niż mogła, niż nawet musiała z tym wszystkim, była pozostawiona sobie. Pamiętam, że kiedy prosiła mnie o pomoc w takich sytuacjach trudnych, kiedy widziałem, że się waży, czy pójdzie po alkohol, czy nie, to ja wychodziłem i ją zostawiałem samą. To też do tej pory pamiętam. Grzech nie jest dziedziczny, ale konsekwencje grzechu na pewno rozlewają się jak brudna kałuża, kiedy wdepniemy z całym impetem, to rozpryska się na zieloną trawę i ją po prostu brudzi. Brak miłości nie jest dziedziczny, ale lęk, że nie dam rady i że ktoś ze mnie ostatecznie i tak zrezygnuje, paraliżuje serce. Paraliżująca dla serca, przynajmniej mojego, jest świadomość, że być może okaże jakąś słabość w relacji do kogoś, że być może coś mi nie wyjdzie i ta osoba stwierdzi, że kochałam cię dlatego, ponieważ byłeś nieomylny, albo nie dawałeś mi powodów, żebym patrzyła na ciebie jako na istotę kruchą. Tak zwana miłość warunkowa, kochamy kogoś za coś. Za to, jaki jest, albo jaki na przykład nie jest, albo że nie sprowadza na nas problemów, nie? To wtedy jest łatwiej taką osobę kochać. To, idąc takim tokiem myślenia, Chrystus generalnie nie powinien w ogóle przyjść na ziemię, bo przyszedł do nas, dla nas grzeszników, którzy mu wciąż nowych kłopotów dorzucamy. Na krzyż mu dorzucamy. Coraz więcej tych kłopotów. Kłopotów to są grzechy. Gdybyśmy musieli my odpokutować za nasze grzechy, gdyby Chrystus ich nie wziął na krzyż, nie dalibyśmy rady. Znaczy, pomyślmy sobie o naszych grzechach. O tych nawet z ostatniego miesiąca. Jeżeli mielibyśmy za każdy z nich odpokutować proporcjonalnie do zła, które wyrządził innym, to nie starczyłoby nam całego życia, żeby za to odpokutować. Dlatego Chrystus przyszedł na ziemię do tych słabeuszy, do tych ludzi kruchych, którzy nie rokują na to, że będą kochać w sposób doskonały. Nie rokują. Dlatego w Guadalupe, chyba to było w Guadalupe, przepraszam, nie sprawdziłem, kiedy lokalny biskup na początku objawień chciał sprawdzić ich autentyczność, czy też ksiądz, to chyba nie był biskup, to prosił, aby uwinnianin spytał przez Maryję Chrystusa, z jakich grzechów ksiądz się spowiadał. Wtedy Indianin po zadaniu tego pytania Chrystusowi przez Maryję wraca z taką odpowiedzią Chrystusa, który powiedział: ja ci nie powiem, z jakich grzechów się spowiadałeś, bo ja już tych grzechów nie pamiętam. Wiem, że ty tam po drugiej stronie, ty, wielu z was mają podobne lub jeszcze gorsze doświadczenia. Dlaczego Bóg pozwala, abyśmy doświadczali własnej grzeszności, słabości, bez miłości? Ono po to, abym przestał oceniać innych, bo każdy ma swoją strefę ciemności, po której w panice i strachu obija się o ściany, nie widząc, w którym kierunku pójść, aby dotrzeć do światła. Diabeł będzie chciał zamordować w naszym sercu nas samych. To znaczy, diabeł non-stop oskarża nas za grzechy, których nie wyznaliśmy. Kiedy grzeszysz, diabeł jest twoim najlepszym kumplem. Kiedy zgrzeszyłeś i chcesz się poprawić, diabeł jest tym, który cię oskarża. Święta Teresa Zawila mówiła, że największa miłość Boga do człowieka objawia się w momencie, kiedy Bóg daje nam siłę, abyśmy powstali z naszych słabości. Bóg wcale nie musi tego robić, Bóg nas nie potrzebuje, Bóg jest samowystarczalny. A jednak nas kocha pomimo naszej grzeszności, a właściwie w naszej grzeszności. Jeśli całą swoją nadzieję i miłość składasz nie w Bogu, ale w drugim człowieku, w momencie próby miłości doświadczysz pustki, zawodu ze strony ludzkiej miłości. Szatan wbije ci wtedy ręką człowieka szpikulec w twoje serce. Szpikulec, który będzie dowodem na to, że ten człowiek zawiódł twoją miłość. Tak, również moimi rękoma szatan wbił szpikulec w twoją miłość, żeby żeby ci udowodnić tak naprawdę. Nie wiem, nie siedzę w głowie szatana. Żeby mi udowodnić może bardziej, mogę tylko sobie w sumie mówić, że nasza ludzka miłość, jeżeli nie jest pompowana sakramentami świętymi i Słowem Bożym, po prostu jest zawodna. Nawet nie wystartujemy z miłością ze startu, co dopiero dotrzeć do mety, jeżeli nie jesteśmy zasilani sakramentami świętymi i słowami modlitwy Ojcze Nasz, kiedy prosimy Boga, przebacz nam nasze winy, jako i my wybaczamy naszym winowajcom. Wybaczamy naszym winowajcom. Tak, proszę o wybaczenie. Proszę o wybaczenie i właściwie tylko słowami mogę wyrazić tę prośbę. Miłość oparta na własnych siłach, na tym, że wciąż muszę udowadniać, że warty jesteś miłości, kończy się katastrofą, nie? Wiara oparta tylko na ludzkim wysiłku, na tym, że cały czas wysiłek dążenia do świętości leży po mojej stronie, tylko po stronie mojego trudu i praktyk religijnych, kończy się utkwieniem w ciemności, będąc patrzonym, zagapionym we własne zranione serce. Można być człowiekiem pobożnym, ale niewierzącym. Bo czym jest wiara? Zaufaniem Bogu. Bo tylko miłość ma moc przetrwać śmierć i raczej zada śmierć śmierci, niż odpuści wspólną drogę ku wieczności. Miłość tutaj na ziemi jest tylko ziarnem, które przez całe życie tutaj na ziemi, nasze życie doczesne, będzie obumierało, aby owoc przynieść dopiero w wieczności, bo nie godzi się, aby owoce miłości, a miłością jest wszechpotężny Bóg, zostały zamknięte tylko w marnej doczesności. Miłość rozkwitnie dopiero w wieczności. Czasami dziwimy się, przynajmniej na pewno ja się dziwię, że zarówno uczniowie, jak i uczeni w Piśmie, uczniowie Chrystusa, jak i uczeni w Piśmie, nie poznali Chrystusa wcielonej miłości i nie tylko osądzili ją, czyli miłość wcieloną, ale skazali na śmierć. Dziwimy się, jak to było możliwe. Uczeni w Piśmie znali wszystkie proroctwa, a jednak skazali Chrystusa wcieloną miłość na śmierć, odrzucili miłość, chociaż znali prawdę, mieli fakty w głowie, dowody. Czytali, wiedzieli, studiowali. Tak, bo i nam, a na pewno mi, zdarzyło się i zdarza się osądzać miłość i skazywać ją na śmierć, wbijając od środka serca w gorące serce szpikulec egoizmu, zapomnienia, pustki, ciemności, lęku, pozostawienia kogoś w lęku, w samotności, w niezwracaniu na tego kogoś uwagi, zapatrzeniu się na siebie. Na szczęście prawdziwa miłość przetrwa każde ciemności i pokona śmierć, zmartwychwstając. Kiedy? Pokona, nie wiem. Może zajmie to 5, 10, 15, 20, 30, a może i 50 lat. Ale prawdziwa miłość udoskonala się przez wchodzenie, a nie schodzenie z góry. To znaczy, jeżeli chcesz osiągnąć szczyty miłości, no właśnie szczyty miłości, to wchodzisz do góry, a to jest związane z wysiłkiem. Ale wiem z doświadczenia, że brak wysiłku bez miłości jest przyjemniejszy. Znaczy, jest destrukcyjny po prostu. W tej drodze na szczyt miłości trzeba uwielbiać Boga nawet w tych trudnych chwilach. I to mi ostatnio naprawdę bardzo ratowało, kiedy wracały te wszystkie złe wspomnienia związane z moim osobistym doświadczeniem, wyrządzaniem komuś zła w postaci odrzucania, zabijania miłości. Wtedy uwielbiałem w tych sytuacjach Boga, co nie jest oczywiście łatwe, bo w związku najważniejsze są cierpliwość i przebaczenie. Tyle, że no, cierpliwość i przebaczenie też trzeba umieć przyjąć. Miłość jest tajemnicą kochania tego kogoś, nie dla samego siebie, ale dla tej drugiej osoby, No ale i tego, i w tym myślę, że jestem specjalistą. Idąc przez życie, można innych naprawdę krzywdzić, powodując, że ten ktoś zostaje sam w ciemności, w lęku. Miłość powoduje, że druga osoba nie musi się bać. To doświadczenie, wyjątkowe doświadczenie takiego zamknięcia, tego wszystkiego myślę, co się wydarzało w ostatnich miesiącach czy latach w moim życiu, bo to na pewno się zbierało od dłuższego czasu. Był weekend 19, 20, 21 lutego 2021 roku, bieżący rok, kiedy to z Łukaszem prowadziliśmy. Pojechaliśmy tam jako ci, którzy tej mądrości, czy to można być mądrości duchowej, jakiejś mocy mieli prowadzić, znaczy prowadziliśmy regionalne spotkanie wojowników Marii w Kętrzynie. Pozdrowienia dla was, szczególnie księży Tomaszu, dziękuję za tę wyjątkową spowiedź w niedzielę rano po różańcu. Właściwie z jednego grzechu, księże. Ja nie mogę ujawnić tajemnicy spowiedzi, nie, ja mogę ujawnić, ale w każdym razie to już nie chodzi o jaki to był grzech, jeden konkretny grzech, z którego się wyspowiadałem tak bardzo szczegółowo. W każdym razie ten weekend, w którym to my mieliśmy z Łukaszem prowadzić swego rodzaju, nie wiem, rekolekcje, bo i na mszach świętych w niedzielę jakieś tam słowo głosiliśmy i świadectwo, był ratunkiem przede wszystkim dla mnie. Nie wiem, wiem, że Łukasz też bardzo mocno to przeżył. I no tak, a to już nie będę za Łukasza się wypowiadał. W każdym razie ten wieczór sobotni, kiedy ksiądz Tomasz, zwracam się do księdza, ale też o księdzu opowiadam, ksiądz Tomasz prowadził adorację, a wcześniej jeszcze była msza święta, którą w całości właściwie przepłakałem, ale tak, żeby tutaj nikt z prawej, z lewej strony nie widział, wiadomo, sami faceci. I to głębokie uczucie znaku pokoju. Kiedy sobie przekazywaliśmy w kościele, było zimno, czy nawet bardzo zimno. I nagle poczułem w moim sercu, jakby ktoś mnie otworzył i włożył do środka jakiś żar takich rozpalonych ogników. Żar palącego się tutaj, tego miejsca całego, gdzie tu jest serce. Ogromny żar w tym miejscu. Poczułem miejscu serca. Mówię miejscu serca, bo może serca nie mam, ale chyba myślę, że mam. Mimo wszystkich swoich ułomności, słabości, głupoty, kruchości, egoizmu, dezercji przed miłością i tak dalej. Komuś wypominam dezercję w miłości, a sam dezerteruję, tak więc tutaj. To ogromne poczucie gorąca miłości Ducha Świętego w czasie znaku pokoju już było dla mnie dość dziwne. Uznałem, że być może sobie coś wymyślam, że może coś się, albo nie wiem, już jestem zmęczony i mnie to wszystko jakoś tak wewnętrznie rozgrzewa. Ale później moment przyjęcia Komunii Świętej, kiedy naprawdę już zamknąłem oczy i po prostu już miałem dosyć wszystkiego, myśląc o tym wszystkim, co się w ostatnich dniach jakby w moim życiu, czy nie jakby, po prostu w moim życiu wydarzyło. Chciałem to wszystko zamknąć i już po prostu o tym nie myśleć. Zaczęły mi wracać te wszystkie obrazy, wspomnienia z przeszłości, pamiętam. I w pewnym momencie taki błysk, to nie są jakieś doświadczenia mistyczne. Po prostu to jest moje doświadczenie religijne, spotkania Boga, takiego po prostu, na jakie mnie stać i jaką łaskę od Boga dostałem. Błysk, który przedstawił, czy zarysował przed moimi oczyma taki oto obraz zaszywanych ran. Tak. Rany przeciętej skalpelem, skóry przeciętej skalpelem. Ta rana była zaszywana przez kogoś, jakby wspomnienia czy przeszłość zaszywane. I później moment jeszcze w czasie adoracji, kiedy kapłan ksiądz Tomasz mówi o tym, aby w tym momencie, bo ma takie rozeznanie duchowe, wybaczyć tym wszystkim, którym chcemy wybaczyć i ich wybaczenie również przyjąć. Moment żaru pokoju Ducha Świętego, moment zamknięcia, zaszywania ran przeszłości, moich ran, które ranią innych. Bo mogę mówić tylko o własnych ranach, nimi oceniać czyjeś rany, które są na pewno dużo większe niż te moje ranki, ranienieńczki, raniunieńki, jak to nazwać. I moment adoracji, która mnie już totalnie duchowo po prostu rozbiła, wezwanie do przebaczenia, oddania tej całej przeszłości Bogu. Co nie oczywiście nie oznacza tego, że teraz będzie wszystko cudownie i wspaniale i nagle się nauczę miłości, prostować swoje serce i otwierać je na innych i nie ranić i przynajmniej zamknąć, że tak powiem, twarz, mówiąc ładnie, kiedy ktoś z miłością w moją stronę wychodzi. Nie oceniać czyjejś miłości przez własny brak umiejętności kochania. Chociaż nie uważam się za jakiegoś potwora, ale rzeczy potworne potrafię robić właśnie zadając ból od środka swoim egoizmie, swojej beznadziei, głupocie. Nie mówię tutaj dlatego, żeby jakoś się biczować przed wami, czy po prostu teraz jakiś sztuczny, wzbudzać sobie jakieś sztuczne poczucie niższości, czy jakieś, nie wiem, jakieś pokory fałszywej. Nie o to chodzi, tylko po prostu no, każdy z nas też potrafi chyba obiektywnie ocenić, jakie zło uczynił drugiej osobie, szczególnie w tych kwestiach dotyczących miłości. Przebaczenie. Umiejętność przebaczenia innym, przebaczenia i umiejętność przyjęcia przebaczenia. Chrystus z raną na barku. Według świętego Bernarda z Clairvaux ta rana właśnie tutaj zadana Chrystusowi bolała go najbardziej, największe cierpienie mu wyrządzała. Nie moment przybicia go do krzyża, czy jeszcze wcześniej biczowania, ukoronowania cierniem, ale ta rana, można powiedzieć, ukryta gdzieś za szatą, miejsce, w którym Chrystus niósł krzyż. Niesienie krzyża wyrządza nam największe cierpienie, jeśli nie jest otulone, tak jak ramię Chrystusa, szatą przebaczenia, miłości i oddawania cierpienia temu, który już to wszystko przed nami, tego wszystkiego przed nami doświadczył. To jest największa rana, jaką Chrystusowi zadaliśmy. To znaczy to, że musiał nieść nasz krzyż, już nawet nie chodzi o to, że został przybity, ukrzyżowany. Niesienie krzyża jest największą raną, a pamiętajmy, że w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Ponieważ z tej rany wypływa krew Chrystusa, która ma moc uzdrowienia, uświęcenia. Co to znaczy uświęcenie? To znaczy umiłośnienie. Nie wiem, czy taki neologizm można stworzyć, jeśli to właśnie został stworzony. Umiłośnić swoje serce to jest zadanie na całe życie. Dlatego raz jeszcze przepraszam. Nie wiem, czy tam jakieś słowa tu pomogą. Znaczy myślę, że nie, bo gdyby ktoś mi tylko oferował przebaczenie w postaci słów, to też by na mnie to była lipa. Różaniec święty. Modlitwa różańcowa. Akurat w moim różańcu w krzyżu noszę relikwie 5 błogosławionych, w tym i świętych, w tym kilku błogosławionych świętych pasjonistów, tych, którzy żyli duchowością Chrystusa ukrzyżowanego. Mogę tak tu gadać do rana, to chyba będzie bez sensu, więc to w sumie wszystko. Taka spowiedź.